Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest niedziela, 2 marca 2008. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają nasza asystentka Lumi i nasz realizator Charles. Po dzienniku, w którym udział weźmie Krzysztof Kutkowski, usłyszą Państwo przegląd tygodników. Europejski tygodnik Sylwii Gibbs, magazyn Polska we Francji Anny Rzeczyckiej i magazyn piosenki francuskiej Katarzyny Zawiskiej. Oto najważniejsze doniesienia dnia, mówi Paryż RFI. Perspektywy Dmitra Miedwiediewa w dzisiejszych wyborach prezydenckich w Rosji wyglądają, jak wiadomo, nie najgorzej. Nigdzie jednak nie przedstawiają się równie olśniewająco jak w Czeczenii, której prezydent Ramzan Kadyrow, mianowany na to stanowisko przez Władimira Putina, obiecał swemu delfinowi 100%, jego delfinowi 100% głosów. Jak przypomina Reuters, ten młodociany herszt zbrojnej bandy, mówię oczywiście o Ramzanie Kadyrowie, by uniknąć jakichkolwiek nieporozumień, wyniesiony na najwyższe stanowisko w Czeczenii po zamordowaniu jego ojca przez czeczeńskich powstańców, znany z brutalności i wyskoków na granicy poczytalności, podobną obietnicę złożył swemu prezydentowi w grudniu w wyborach do Dumy, zyskując dla jego partii Jedyna Rosja 99,3% głosów przy frekwencji 99,5%. Według oficjalnych danych frekwencja w Rosji osiągnęła około południa 50%, o 5 punktów jest zatem wyższa niż w poprzednich wyborach, poinformował przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej Władimir Ciurow. AFP cytuje natomiast źródła mniej oficjalne, a to mianowicie Partię Komunistyczną Ziuganowa oraz niezależnych obserwatorów, wedle których w lokalach wyborczych szaleje istny huragan nadużyć wszelkiego rodzaju. Faszerowanie urny jedynie słusznymi głosami, wielokrotne oddawanie głosów, wyrzucanie obcych obserwatorów, głosowanie przymusowe i czwórkami pod groźbą sankcji oraz komunikaty propagandowe w mediach pomimo zakazu w ramach ciszy wyborczej. Korespondentki AFP nie wpuszczono na teren szpitala Pirogowa w Moskwie, gdzie głosują chorzy. Są to przypadki odosobnione, gdyż jak wiadomo żadnego systematycznego nadzoru nie udało się wprowadzić, a OBWE anulowała swoją misję na znak protestu przeciwko restrykcjom narzuconym przez władze rosyjskie. Nieliczni obserwatorzy z ramienia Rady Europy, której Rosja jest nadal członkiem, konkludują już obecnie, że wyborów nie sposób uznać za sprawiedliwe. Aleksander Titow, właściciel gospodarstwa imienia Władimira Putina w miejscowości Gornka, 4000 km od Moskwy, u stóp Altaju, zamierza teraz nadać imię Miedwiediewa ulicy w swojej wiosce. Jak informuje Reuters, sąsiednie gospodarstwo nosi imię Józefa Wisarionowicza Stalina. Pierwsze sondażowe wyniki zostaną opublikowane natychmiast po naszej audycji. Natomiast komentatorzy, jak jeden mąż, odnaleźli swe starodawne odruchy z czasów kremlologii, rozpisując się na temat gołębiego liberalizmu Miedwiediewa oraz jego uwielbienia dla zespołu Deep Purple, jak niegdyś o skłonności Jurija Andropowa do whisky, co również miało być znamieniem liberalizmu. Jedyne powracające pytanie stanowi przyszłość stosunków prezydenta Miedwiediewa z przyszłym premierem Putinem, gdzie zasięga się znów opinii innego Miedwiediewa imieniem Roy, ulubionego kremlologa mediów zachodnich z czasów tej wiedzy tajemnej. Koncesjonowany niegdyś odgórnie ekspert zapewnia, że historia Rosji znała przypadki doskonale harmonijnej współpracy cara z premierem, cytując Mikołaja II i Stolypina oraz Breżniewa i Kosygina. Innego zdania jest Aleksander Konowalow, dyrektor Instytutu Ocen Strategicznych, wedle którego Rosją nie można władać w duecie. Tu zaiste interesująco brzmi przywołany przez Roya Miedwiediewa przypadek Piotra Stolypina, który najpierw wszczął wielkie reformy, ale już wkrótce, w roku 1911, zginął zamordowany z ręki socjalisty rewolucjonisty skądinąd agenta carskiej ochrony. Przeżył swego cara o 6 lat zaledwie. Mówi Paryż RFI. Ahmadinejad w Iraku, nie jest ustające walki w Gazie. Oto wydarzenia na Bliskim Wschodzie, które streści teraz dla Państwa Krzysztof Rutkowski.
W niedzielę prezydent Palestyny Mahmud Abbas zerwał rozmowy oraz wszelkie kontakty z Izraelem w proteście przeciwko izraelskiej ofensywie w strefie Gazy, w której zginęło od soboty 68 osób. Informacje podało biuro prasowe Abbasa. Pani Sipi Livni, minister spraw zagranicznych Izraela, oświadczyła w odpowiedzi, że decyzja palestyńska jest błędna i wyraziła nadzieję, że kontakty dwustronne zostaną niedługo wznowione. Według strony palestyńskiej podczas demonstracji przeciwko izraelskiej ofensywie w strefie Gazy, która odbyła się na zachodnim brzegu Jordanu, żołnierze izraelscy zastrzelili w niedzielę młodego Palestyńczyka. Unia Europejska potępiła w niedzielę nieadekwatne użycie siły przez wojska izraelskie. Unia wezwała Izrael do wstrzymania działań zbrojnych, które zagrażają cywilom oraz pozostają w sprzeczności z prawem międzynarodowym. Unia Europejska wezwała też Hamas do natychmiastowego zaniechania ostrzału Izraela rakietami z terytorium Gazy. Eskalację walk pomiędzy Palestyńczykami i Izraelczykami potępiła też Rada Bezpieczeństwa ONZ, która zbierze się ponownie w poniedziałek w celu omówienia sytuacji na Bliskim Wschodzie. Premier Izraela Ehud Olmert oświadczył, że Izrael musi się bronić przed ostrzałem i agresją Hamasu oraz że ofensywa w Strefie Gazy będzie kontynuowana. Mahmud Ahmadinejad, prezydent Iranu, przybył z dwudniową oficjalną wizytą do Iraku. Oświadczył on w niedzielę w Bagdadzie, że jego wizyta stanowi nowy etap w stosunkach między dwoma krajami i służy wzmocnieniu więzów między nimi. To pierwsza wizyta irańskiego prezydenta w Iraku od zakończenia krwawej wojny iracko-irańskiej, która trwała przez niemalże całą ósmą dekadę XX wieku i pochłonęła milion ofiar. Rozpoczyna się zupełnie nowy rozdział w historii naszych krajów. Przeprowadziliśmy owocne rozmowy w braterskiej, konstruktywnej atmosferze. Obie strony są zdecydowane wzmocnić współpracę polityczną, gospodarczą i kulturalną, podkreślił. Rozwinięty i silny i zjednoczony Irak jest w interesie wszystkich, powiedział Ahmadinejad podczas konferencji prasowej z Jalalem Talabanim. Prezydent Iraku oświadczył ze swej strony, że jego kraj postara się wyprzeć irańskich rebeliantów z baz w Iraku, o co Teheran od dawna zabiega. Obecność tych terrorystów jest zakazana konstytucyjnie i podejmujemy starania, by się ich pozbyć, oświadczył Jalal Talabani.
Mówi Pary Szeryfi, by rozwiać jak najgorsze wrażenie wywołane przełożeniem na później dwóch kolejnych posiedzeń francusko-niemieckich na wysokim szczeblu, prezydent Sarkozy i pani kanclerz Angela Merkel spotkają się jutro na roboczym obiedzie w Hanowerze. Przewidziany szczyt miał się odbyć w poniedziałek, a został przełożony na 9 czerwca. Przełożone zostało także spotkanie ministrów finansów pani Christine Lagarde i Pera Steinbrücka. Kością niezgody, o ile pominąć pogłoski o niezgodności charakterów, jest francuska idea Unii Śródziemnomorskiej, wysunięta przez Sarkozy'ego i jego doradców, lecz także wpływy Europejskiego Banku Centralnego i francuski deficyt. Rzecznik rządu niemieckiego Thomas Stieg poinformował, że na owym roboczym spotkaniu w Hanowerze poruszone zostaną wszystkie kwestie międzynarodowe, europejskie i dwustronne w świetle nadchodzącej prezydencji francuskiej w drugim półroczu. Prasa niemiecka prześciga się w komentarzach na temat ostrego napięcia na linii Paryż-Berlin. Pani Merkel zaś łagodzi jak może, przecząc stanowczo w wywiadzie dla tygodnika Der Spiegel jakimkolwiek trudnościom dwustronnym. Tymczasem prasa po obu stronach Renu aż huczy na temat napięć na tle czysto osobistym, a cytowany przez AFP francuski dyplomata wylicza wszystkie minione pary francusko-niemieckie, przyznając, że parze Merkel-Sarkozy daleko do tych wzorów. Mówi Paryż RFI, na tydzień przed wyborami parlamentarnymi w Hiszpanii socjaliści nadal prowadzą w sondażach, niespełna 43% wobec 39% dla konserwatystów. Frekwencja ma sięgnąć 75%, co zdaniem obserwatorów sprzyja socjalistom, oni bowiem najwięcej tracą zwykle na absencji. Premier Zapatero poprawiłby w tej sytuacji swoje położenie w parlamencie, gdzie ma obecnie 164 deputowanych. Począwszy od wtorku, dalszych sondaży nie będzie już wolno publikować. Politolodzy hiszpańscy podkreślają jednak, że w czterech ostatnich głosowaniach sondaże systematycznie się myliły. Konserwatystów powiedzie do boju przewodniczący Partii Ludowej Mariano Rajoy. Mówi parę szerefi. Pani Madeleine Albright oświadczyła, że jej zdaniem wojna w Iraku to największa tragedia w dziejach amerykańskiej polityki zagranicznej, znacznie gorsza w skutkach nawet niż wojna w Wietnamie. Przedtem zapewnia była szefowa dyplomacji prezydenta Clintona, na dźwięk słowa Ameryka ludzie myśleli o wyzwoleniu Europy z jarzma hitleryzmu czy o planie Marszala. Dzisiaj kojarzy im się to raczej z Guantanamo i Abu Ghraib. Nie ma jednak żadnej pewności, czy podzieleni demokraci powrócą do władzy. Szef dyplomacji austriackiej, pani Ursula Plasnik, zapewniała dzisiaj na nieformalnym spotkaniu przywódców europejskich w jednym z austriackich ośrodków sportów zimowych, że Unia Europejska pozostaje otwarta na propozycję negocjacji z Serbią, pomimo sporu o Kosowo. Pani Plasnik zapewniła, że Unia pracuje nad tym cierpliwie i uparcie. Już wczoraj w tym samym tonie wypowiadał się austriacki kanclerz Alfred Gusenbauer. Telewizja niemiecka nadaje dzisiaj superprodukcję poświęconą zatopieniu na Bałtyku 30 stycznia 1945 roku przez sowiecką łódź podwodną statku pasażerskiego Wilhelm Gustloff, którym uciekali przed Armią Czerwoną z Gdyni do Kilonii niemieccy cywile. Zginęło wówczas 6 razy więcej ludzi niż w legendarnej katastrofie Titanica, głównie kobiety i dzieci. Autorzy składają całą odpowiedzialność za katastrofę na cynizm reżimu hitlerowskiego, pomijając rolę sowieckiej torpedy. I na zakończenie kronika sportowa, kondycji fizycznej do tego trzeba mniejszej, za to intelektualna może się przydać, a jakże. Borys Becker, niegdyś numer 1 w światowej klasyfikacji tenisowej, 3-krotny zwycięzca Wimbledonu, przestawia się na inną dyscyplinę. W wywiadzie dla Die Welt oświadczył, że od ponad roku zajadle trenuje, podpisał bowiem intratną umowę z największym organizatorem turniejów pokerowych na internecie. Bum Bum, jak go nazywają, może się w tej dyscyplinie zderzyć z paroma innymi mistrzami tenisowymi, takimi jak Henri Lecomte i Jewgeni Kafelikow. Oni również się przestawili. Pierwszy turniej Becker rozgrywa dzisiaj w Berlinie.
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.rfi.fm.
Przegląd prasy francuskiej. Agnieszka Kumor.
Francuskie tygodniki wyszły co prawda w przeddzień wyborów prezydenckich w Rosji, ale żaden z nich nie miał wątpliwości, jakie będą ich wyniki. Pod lupę poszedł zatem system Putina, jak opisuje rządy na Kremlu Le Nouvel Observateur. Le Point stara się poznać zarówno głębszą naturę Miedwiediewa, jak i nową Rosję, którą Nicolas Bavarez nazywa Związkiem Radzieckim, który się udał. Reporterzy obu pism zjechali Rosję wzdłuż i wszerz, poznając warunki życia rosyjskich wyborców. 20 milionów osób żyje tam za mniej niż 100 euro miesięcznie. Ta sama Rosja jest pierwszym rynkiem samochodowym w Europie oraz przoduje w telefonii komórkowej spożyciu soków owocowych i zakupionych Rolls-Royce'ów. Dossier w Le Nouvel Observateur jest tym ciekawsze, że wywiadów doń udzielili ludzie systemu, pracujący z lub dla Kremla. Mówią oni o swych zleceniodawcach, którymi są pracownicy KGB, dawni koledzy Putina z ratuszu w Petersburgu, tworzący dziś jego klan, dyrektorzy państwowych holdingów i koncernów, które wykupują po śmiesznie niskiej cenie, by odsprzedać je już po cenie rynkowej, a zyski umieścić na zagranicznych kontach. W dzisiejszej Rosji albo trzeba być lojalnym wobec reżimu, albo zostanie się wyeliminowanym, pisze Vincent Jouvert. Przedstawiciele aparatu bezpieczeństwa, policji, dawni wojskowi, byli agenci FSB, zostali mianowani dyrektorami prosperujących przedsiębiorstw lub w aparacie władzy. Stali się praktycznie nietykalni, mówi w wypowiedzi dla francuskiego tygodnika anonimowy doradca Kremla. Sen z oczu władców dzisiejszej Rosji spędza jedynie widmo ukraińskiej pomarańczowej rewolucji, która dotąd stoi im kością w gardle. Mają jej zapobiec autorytarne rządy pod pozorami demokracji. Organizacje pozarządowe są pod kontrolą, twierdzi kolejny rozmówca Vincenta Jouverta. Wprowadzona została restrykcyjna ustawa przeciwko ekstremistycznym wypowiedziom, do którego to worka można wrzucić każdą krytykę władzy. No i są nasi, putinowska młodzież, której zadaniem jest trzymać zapysk, ulicę. Era Putina dopiero się rozpoczęła, dodaje Wieczesław Nikonow, doradca Kremla, któremu marzą się rządy niezmordowanego duetu Miedwiediew-Putin jeszcze w 2032 roku. Nicolas Bevérez na łamach Le Point przyznaje, że Rosja przeżywa niewątpliwie skok gospodarczy. Ma on jednak słabe strony. Katastrofalnie niski przyrost naturalny, średni wiek życia mężczyzn rzadko przekraczający 59 lat i 72 lata u kobiet. Korupcja kraju jak za cara. 143. pozycja na liście 175 krajów pod względem przejrzystości życia publicznego i państwa prawa. Chroniczna nieproduktywność pracowników państwowych. Autor dodaje do tego Rosyjskiego. Ekonomię opartą na monopolu energii i surowców i kontrolowaną przez państwo, które posiada 40% kapitału przedsiębiorstw notowanych na giełdzie. Większość eksportu stanowią hydropaliwa i broń. Na rok 2010 autor przepowiada Rosji powrót deficytu publicznego. Stalin określał komunizm jako władzę rad plus elektryfikację kraju. Dla Putina jego Rosja oznacza władzę Federalnej Służby Bezpieczeństwa plus ropa naftowa i gaz. Nie tak znowu daleko. Dwugłowy orzeł dobrze symbolizuje rosyjską schizofrenię, kończy Nicolas Beverez na łamach Le Point. Niemożność przyjęcia wolności politycznej i iluzja, że jedynie despotyzm zapewni postęp ekonomiczny i społeczny kraju. L'Express poświęca swą pierwszą stronę i wiele miejsca na swych łamach Francuzom, którzy ocalili Żydów w czasie II wojny światowej. Spośród tysięcy nieznanych bohaterów wojny poznajemy kilkadziesiąt nazwisk. Osoby te spoglądają na nas ze starych czarno-białych fotografii. Tygodnik krytykuje ówczesne milczenie francuskiego episkopatu, ale oddaje co boskie Bogu, zamieszczając faksymile listu pasterskiego arcybiskupa Toulouse jego eminencji Jules Saliège'a z sierpnia 1942 roku, broniącego Żydów, za którego przykładem poszło 5 biskupów francuskich, którzy publicznie zaprotestowali przeciwko wywózkom do obozów zagłady. To był mój najlepszy kolega, nie zadawaliśmy sobie zbędnych pytań. Moi rodzice zawsze byli miłosierni, wrażliwi na innych. Nie było nas wielu. W takich słowach sprawiedliwie opisują dziś swoją lub swych rodziców decyzję uratowania czyjegoś życia. L'Express kreśli również portret dzieci żydowskich przechowywanych w instytucjach katolickich lub w rodzinach zastępczych. Niektórzy dopiero pod koniec życia odkrywają przed swymi najbliższymi swe żydowskie korzenie. Jak noszono głęboko ranę, jak na zawsze zrośnięte z nimi przekonanie, że z dnia na dzień nasze życie może się bezpowrotnie odmienić. Na otarcie łez po niezdobytym Oscarze za Katyń mamy dobrą wieść dla polskich kinomanów. Faraon, film Jerzego Kawalerowicza, regularnie gości na ekranach telewizorów we Francji, głównie we francusko-niemieckim programie Arte. Tym razem polska hiperprodukcja z 1966 roku określiła niedzielny wieczór tematyczny ukazujący Egipt w czasach faraonów. Francuscy krytycy nieodmiennie chwalą adaptację powieści Bolesława Prusa w obiektywie Kawalerowicza jako dzieło o zadziwiającej sile wyrazu.
Magazyn Europejski. Sylwia Gibbs.
439 eurodeputowanych podpisało oświadczenie pisemne na temat nadużycia władzy supermarketów. Pytanie o odpowiedzialność tych ostatnich za wzrost cen żywności było jednym z głównych tematów politycznego tygodnia we Francji. Według ankiety Narodowego Instytutu do Spraw Konsumpcji ceny mleka i nabiału, chleba i produktów zbożowych, ryżu i szynki wzrosły o od 5 do 48% od listopada do stycznia 2008 roku. Ten skok cen podstawowych produktów żywnościowych jest, jak stwierdzono, wyższy we Francji niż w innych krajach europejskich. Trudno oskarżać dziś o to wspólną walutę europejską, czy nawet wzrost cen surowców, skoro tak zwany koszyk gospodyni jest na przykład w Niemczech o 30% tańszy niż we Francji. Kto zawinił? Rząd postanowił zacząć od dochodzenia. Ministerstwo Gospodarki i Finansów ma ustalić wpływ międzynarodowego kursu surowców, marsz pośredników i sprzedawców oraz nadużyć na ceny na francuskim rynku. W ankiecie ma uczestniczyć Rada do Spraw Konkurencji. Premier Francji Fillon powiedział od razu, że nadużyć dopuścili się najwyraźniej przedsiębiorcy przemysłu spożywczego i sprzedawcy, którzy wykorzystują podwyżki cen surowców rolnych, aby zwiększyć marżę. Mimo że nikt jak dotąd nie oskarżył producentów żywności o podbijanie cen, minister rolnictwa Michel Barnier uprzedził, by nie szukać odpowiedzialnych wśród ciężko pracujących i często źle płatnych rolników. Natomiast szef wielkiej sieci supermarketów Michel-Edouard Leclerc uprzedził bez żenady, że ceny żywności będą rosły nadal mniej więcej o 4% miesięcznie przez następne 3 miesiące i przyznał, że odpowiedzialność za te podwyżki ponoszą prawdopodobnie przedsiębiorcy i sprzedawcy. We wspomnianym na wstępie oświadczeniu pięciorga europosłów z Wielkiej Brytanii, Francji, Węgier i Polski mowa o tym, że super i hipermarkety zorganizowane w wielkich centralach skupu narzucają warunki nie do przyjęcia przede wszystkim producentom, których dochody spadają, oraz również konsumentom. O treści oświadczenia i o akcji, której Europarlament oczekuje od Komisji Europejskiej i Rady, mówi polski eurodeputowany Janusz Wojciechowski, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Rolnictwa.
Panie pośle, mam w ręku w tej chwili komunikat na temat deklaracji. Deklaracja mówi o nadużyciu władzy wielkich supermarketów. Jest pan inicjatorem tej deklaracji. Ona została podpisana przez większość eurodeputowanych. Czy mógłby pan wytłumaczyć, o co dokładnie w niej chodzi?
Ta deklaracja jest wynikiem tego, że do posłów do Parlamentu Europejskiego docierało wiele sygnałów, wiele skarg na to, że wielkie sieci handlowe zdominowały handel detaliczny, a w szczególności handel artykułami żywnościowymi, doprowadziły do tego, że na tym rynku dzieją się niedobre rzeczy. Tu chodzi głównie o to, że są nadużycia w stosunku do konsumentów, na przykład są niewłaściwe informacje o jakości towaru, są różne nadużycia cenowe popełniane przy okazji różnych akcji promocyjnych bardzo często, a z drugiej strony są nadużycia w stosunku do dostawców towarów. Tutaj wielkie sieci handlowe wykorzystują swoją silną pozycję, dyktują warunki cenowe, dyktują terminy płatności bardzo odległe, dostawcy muszą kredytować te wielkie sieci handlowe. No te sygnały spowodowały, że posłowie do Parlamentu Europejskiego w taki sposób wyrazili swoją wolę przeciwdziałania tym nadużyciom. Ja byłem nawet zaskoczony, że tak duże poparcie było dla tej deklaracji. Powiem szczerze, że nie sądziłem, że ta akcja zakończy się sukcesem. Podjąłem ją wraz z grupą kolegów jako wyraz pewnej demonstracji, natomiast okazało się, że problem jest rzeczywiście bardzo poważny i stąd taka reakcja spontaniczna posłów i poparcie dla tego projektu.
Ciekawe, że wśród posłów, którzy razem z panem złożyli tę deklarację, są osoby z zupełnie innych horyzontów politycznych niż pan. Czy to oznacza, że to jest temat, który łączy wszystkich?
No, okazało się tak, że to jest temat, który łączy posłów ponad podziałami politycznymi, bo tam są posłowie z grupy socjalistycznej, z grupy zielonych i ja z grupy Unii na rzecz Europy Narodów. Również posłowie z różnych krajów. Tutaj nie ma podziału na nową i starą Europę. Bardzo często te interesy między starymi krajami członkowskimi a nowymi są rozbieżne. Natomiast tutaj wśród inicjatorów deklaracji była trójka posłów ze starych krajów członkowskich i dwóch posłów z nowych krajów członkowskich, także to jest taki problem, jak widać, uniwersalny, dotyczący wszystkich. Bo to jest też ogólnoeuropejski problem taki, że z jednej strony bardzo wzrastają ceny żywności. To europejscy konsumenci bardzo mocno odczuwają. Ceny żywności rosną w bardzo szybkim tempie. A z drugiej strony dochody rolników, tych, którzy produkują żywność i dostarczają ją do handlu, nie rosną, a nawet czasem spadają. W Polsce na przykład widzimy bardzo trudną sytuację w tej chwili. Na przykład producenci, hodowcy świń w bardzo ciężkiej sytuacji są. Nie zwracają się koszty produkcji. Protesty są bardzo silne tej grupy rolników. Te zwiększone koszty żywności gdzieś zostają u pośredników handlowych. I to są właśnie te wielkie sieci handlowe, które opanowały handel i bardzo mocno wykorzystują swoją pozycję na rynku, no bo dostawcy nie mają dla niej alternatywy. Jeżeli ktoś chce się tutaj buntować i stawiać swoje warunki, no to po prostu jest eliminowany z tego rynku. Silni wykorzystują swoją pozycję i dlatego Komisja Europejska powinna w tej sprawie podjąć działania, a ma takie instrumenty prawne. Ma przede wszystkim takie postępowanie antykartelowe, które przewiduje nawet bardzo wysokie kary finansowe dla tych, którym się udowodni, że dokonują zmowy w celu zwiększenia swoich zysków.
Więc Komisja Europejska teraz powinna się ustosunkować do tej deklaracji i europosłowie zwracają się do niej, żeby podjęła jakieś konkretne kroki. Czy to może uderzyć we francuskie wielkie supermarkety, które istnieją w dużej ilości w Polsce?
Znaczy nie jest taką intencją, żeby uderzyć w kogokolwiek, bo przecież hipermarkety są faktem, funkcjonują na rynku i nikt nie wyrusza tutaj na wojnę z hipermarketami. To nie jest wojna z nimi. Natomiast to jest batalia o to, żeby na tym rynku handlowym zapanowały uczciwe zasady. bo one uczciwe w tej chwili nie są. To nie jest wymierzone w jakąkolwiek konkretną sieć handlową. Różne sieci się tego dopuszczają. Chodzi o to, żeby Komisja Europejska przeprowadziła przede wszystkim bardzo dokładne badanie, jaka jest sytuacja, żeby sprawdziła, czy rzeczywiście nie dochodzi do nadużyć, żeby sprawdziła te wszystkie sygnały, które docierają. One czasem są anonimowe, to nie jest prosta sprawa. Ja na przykład byłem zaskoczony, że z jednej strony mieliśmy poparcie organizacji różnych rolniczych, producentów żywności, którzy wspierali nas w akcji zbierania podpisów, lobbowali wśród posłów na rzecz podpisania tej deklaracji, ale miałem taki sygnał, że proszono mnie o to, żeby te organizacje, przedstawiciele tych organizacji prosili mnie, żebym im oficjalnie nie dziękować za tę akcję, no bo obawiają się, że może być jakaś tutaj represja w stosunku do nich ze strony tych właśnie wielkich sieci handlowych. To dość znamienny sygnał. Także problem jest rzeczywiście poważny. Komisja Europejska powinna zrobić to, co do niej należy, to znaczy powinna sprawdzić, czy nie mamy do czynienia z taką zmową kartelową ze strony wielkich sieci handlowych. Jeśli taka zmowa zostanie udowodniona, no to kary muszą być bardzo wysokie.
Czy pan poseł, jako wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Rolnictwa, jak pan poseł zapatruje się na zatwierdzenie traktatu lizbońskiego? Czy w nim są przepisy, ustalenia, które w tej dziedzinie poprawią sytuację?
No generalnie traktat lizboński dotyczy raczej instytucji unijnych, mechanizmów podejmowania decyzji i w jakiś bezpośredni sposób nie przekłada się na sytuację rolnictwa. To jest traktat mówiący o politycznych podstawach funkcjonowania Unii.
Ale jest sprawa polityki rolnej. Parlament będzie miał większą kompetencję.
To jest konkret oczywiście ten, że Parlament Europejski będzie miał więcej do powiedzenia w sprawach polityki rolnej, będzie współdecydował w tych sprawach polityki, bo obecnie jest jego głos jest głosem opiniodawczym, ale nie współdecydującym. I to jest ważna rzecz. Ja sądzę, że ta zmiana będzie dla rolnictwa korzystna, dlatego że tak jak obserwuję już czwarty rok funkcjonowanie parlamentu, uczestniczę w nim, to w parlamencie jest dobre polityczne podejście do spraw rolniczych. To znaczy generalnie dużo lepsze niż w Komisji Europejskiej, niż często w Radzie. Parlament jest takim gremium, które jednak rozumie problemy rolnictwa. No oczywiście tutaj spieramy się o różne rzeczy i nie zawsze te decyzje, które są w parlamencie, te rozstrzygnięcia w parlamencie są najlepsze z możliwych, ale jednak jest parlament taką instytucją europejską, która rozumie, że rolnictwo jest ważne, że jest to jeden z filarów bezpieczeństwa Europy, że bezpieczeństwo żywnościowe jest równie ważne jak bezpieczeństwo obronne czy bezpieczeństwo energetyczne i sądzę, że ta zmiana akurat powinna przynieść dobre skutki. No ale to oczywiście też zależy, jaki parlament będzie po następnych wyborach. Bo przecież to są ludzie wybierani, których mandat trwa 5 lat, więc to też zależy od tego, jaki będzie skład polityczny i osobowy parlamentu.
Na razie następną prezydencją będzie sprawowała Francja. Ja chciałam się zapytać pana posła, czy istnieje pana zdaniem zbieżność między interesami Francji i Polski w dziedzinie polityki rolnej?
Ja z wielką nadzieją spoglądam na prezydencję Francji i zbieżność jest bardzo duża, to znaczy Francja jest krajem o największym w Europie potencjale rolniczym. To Francja ma największe rolnictwo, najwięcej produkujące, a z drugiej strony Polska jest najbardziej rolniczym krajem, w tym sensie, że w Polsce jest najwięcej rolników i rolnictwo w gospodarce Polski odgrywa szczególną rolę, większą niż w większości innych krajów Europy. Także Francja i Polska powinny stać na czele, tak to widzę, powinny być na czele ruchu politycznego w Unii Europejskiej, ruchu na rzecz zmiany politycznego podejścia do rolnictwa i takiego podejścia, które przywróci rolnictwu jego należne miejsce w Unii Europejskiej. Nie można rolnictwa traktować jako zwykłego działu gospodarki, jako czegoś podobnego do przemysłu, jako działu, w którym liczą się tylko rynek, tylko konkurencja, bo rolnictwo europejskie bez wyraźnego wsparcia nie ma szans konkurencji światowej. Ono z definicji jest niekonkurencyjne, bo w Europie są i gorsze warunki klimatyczne, i gorsze warunki glebowe w wielu krajach, i również wyższe koszty pracy. Poza tym mamy wyższe standardy, które już przez lata wprowadzaliśmy i w związku z tym wyższe koszty produkcji. I jeżeli rolnictwo nie będzie traktowane jako taki dział, którym trzeba się szczególnie zajmować i który trzeba szczególnie wspomagać, no to po prostu rolnictwo europejskie przepadnie. A więc Polska i Francja to są dwa kraje, które lepiej od innych rozumieją, jak ważne jest rolnictwo i ja wiążę wielkie nadzieje, że prezydencja francuska, wspierana przez Polskę, zmieni podejście polityczne do rolnictwa w Unii. Bardzo, bardzo bym tego chciał, bardzo do tego namawiam polskich polityków. W tej sprawie wystosowałem już kilka pism i do premiera i do ministra rolnictwa. Mam nadzieję, że taki polsko-francuski sojusz na rzecz rolnictwa zostanie zawarty.
Słyszeli Państwo rozmowę z Januszem Wojciechowskim, wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Rolnictwa w Parlamencie Europejskim.
Toute la diversité du monde.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
Kubasiewicz-UE, polonistka z wykształcenia, była w PRL-u znaną działaczką opozycyjną. W latach 80. wybrana została do zarządu regionu gdańskiego NSZZ Solidarność i została wiceprzewodniczącą Komisji Zakładowej Solidarności w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Po wprowadzeniu stanu wojennego osadzona została w więzieniach w Fordonie i w Grudziądzu. Od 1988 roku przebywa na emigracji we Francji. O Polsce, z którą ma żywe kontakty na co dzień, nie zapomina, a swe wspomnienia i przemyślenia z okresu powstawania pierwszego niezależnego związku zawodowego w Europie Wschodniej, próby zmiażdżenia go przez komunistyczne władze i swej działalności w Solidarności Walczącej opisała w książce Bez prawa powrotu, która w Polsce miała już dwa wydania, a niedawno wyszła także we Francji. Rozmawiamy z panią Ewą Kubasiewicz-UE. Przeszła już pani do historii jako osoba, która w stanie wojennym została skazana na najwyższą karę więzienia za działalność w Związku Solidarność. Dostała pani 10 lat, z których przesiedziała pani 17 miesięcy, czyli prawie 2 lata. Na szczęście została pani wypuszczona dzięki związkom zawodowym francuskim między innymi. Wydała pani książkę pod tytułem Bez prawa powrotu. Są to wspomnienia z tamtego okresu. Ta książka miała swoje pierwsze wydanie właśnie w 2005 roku. Niedawno ukazało się jej drugie wydanie, wyszła także po francusku. Chciałam się zapytać, dlaczego po tylu latach odczuwa pani taką potrzebę powrotu do tamtych czasów, do tamtej epoki?
Moi przyjaciele, znajomi i niektórzy członkowie mojej rodziny namawiali mnie już wcześniej, żeby spisać te wspomnienia, ale ja nie miałam jakoś motywacji do tego, dlatego że wydawało mi się, że po prostu po iluś tam latach już może to ludzi będzie mniej interesowało. A zaraz po wyjściu z więzienia to nie miałam w głowie pisania książki, dlatego że trzeba było dalej działać w podziemiu. Jeszcze mnóstwo ludzi siedziało. I jakoś tak to się odwlekało wiele lat. I teraz właśnie od jakichś tam 3 lat nagle zaczęłam myśleć, że może jednak byłby sens, żeby zapisać to wszystko, co się jeszcze pamięta, żeby to było dla tych przyszłych pokoleń. Dlatego książkę zadedykowałam moim wnukom, żeby wiedzieli, że ta wolność Polski nie spadła tak z nieba, tylko trzeba było o nią zawalczyć i bardzo często walka ta wymagała wielkich wyrzeczeń, ofiar. I pomyślałam sobie, że jednak, ponieważ byłam bezpośrednim świadkiem niektórych ważnych bardzo wydarzeń, w samym centrum tych wydarzeń, że jednak moim obowiązkiem jest to spisać.
Co pani czuła, jak pani usłyszała właśnie wtedy w 82 roku ten wyrok skazujący na 10 lat więzienia? Co pani wtedy myślała?
Ja byłam przygotowana na wysoki wyrok, to znaczy, prawdę powiedziawszy, byłam przygotowana na wyrok 8-letni. Dlatego, że z paragrafów, z których mnie oskarżano, jakoś tak wydawało się i nawet adwokat mi o tym mówił, że grozi mi 8 lat. Prokurator zażądał dla mnie 9 lat, a sędzia, co jest chyba bardzo rzadkim wypadkiem, skazał mnie na 10 lat. Więc przyznam, że mnie to bardzo zadziwiło, że mnie skazał na 10 lat, więcej niż żądał prokurator. I zdziwiło mnie to, że to przekroczyło tę barierę 8 lat. Natomiast na wysoki wyrok byłam przygotowana. I pierwsze moje odczucie, jedno z pierwszych, po takim pierwszym małym szoku, to była myśl, że może to dobrze, że te wyroki są takie wysokie, bo nie tylko mój wyrok był taki wysoki, 10 lat, ale moi dwaj koledzy Trzciński i Kowalczyk skazani zostali na 9 lat więzienia, studenci na 5 lat więzienia, z tym, że Czarek Godziuk, najmłodszy z tej grupy, która była oskarżona wraz ze mną w moim procesie, został skazany na 6 lat więzienia, co było najwyższym wyrokiem studenckim w Polsce, i mój syn na 3 lata więzienia. Przyznam, że mnie to wszystko troszeczkę zszokowało, natomiast bardzo szybko doszłam do wniosku, że może to dobrze, że te wyroki są takie wysokie, bo są tak szokujące, że muszą wywołać jakąś reakcję opinii publicznej, zarówno w kraju, jak i za granicą. I nawet tym młodym chłopcom, którzy też oczywiście byli zszokowani trochę tymi wysokimi wyrokami, powiedziałam, żeby się nie martwili, dlatego że na pewno nie będziemy siedzieli tak długo w więzieniu. To jest niemożliwe, to jest zbyt szokujące i że to może dobrze, że sąd tak przesadził w tej sprawie. Wszyscy z mojej sprawy siedzieli około roku. A tylko ja siedziałam pół roku dłużej, dlatego że napisałam list otwarty skierowany do przewodniczącego Rady Państwa Henryka Jabłońskiego, który zaproponował pisanie próśb o łaskę i okazywanie skruchy, i na tej podstawie chcieli nas zwalniać. Więc ja zaprotestowałam w tej sprawie, napisałam list otwarty do moich przyjaciół, żeby broń Boże nikt nie występował dla mnie o łaskę, bo ja tej łaski nie przyjmę.
Jakie jest najgorsze pani wspomnienie właśnie z tamtego okresu? Czy te 2 lata spędzone w więzieniu, czy prześladowania przed i po stanie wojennym i działalności w związku zawodowym? Co pani najgorzej wspomina z tamtych czasów?
Najgorzej wspominam okres zaraz po moim wyjściu z więzienia. Dlatego, że jak ja wychodziłam z więzienia, to jeszcze bardzo wiele osób w skali kraju siedziało w więzieniach, między innymi innymi Andrzej Gwiazda, mój bardzo bliski przyjaciel. I w ogóle siedzieli ludzie bez wyroków, siedzieli po 3 lata i więcej już w więzieniu, więc zależało mi bardzo na tym, żeby coś dla nich zrobić i dla mnie było zupełnie oczywiste, że jak ja już wyszłam z więzienia, to teraz muszę się włączyć w nurt działalności podziemnej i walczyć o tych, którzy jeszcze siedzą. I tutaj nastąpiło wielkie rozczarowanie, dlatego że Bogdan Borusewicz odsunął mnie całkowicie od działania, po prostu zabronił ludziom kontaktowania się ze mną i nie chciał, żebym cokolwiek robiła, tak samo jak wszyscy ludzie z tak zwanego gwiazdozbioru, czyli myślę, że chodziło o to, żeby odsunąć od działania całą opozycję tak zwaną niekonstruktywną, bo opozycja według kryteriów tych esbeckich dzieliła się na opozycję konstruktywną, czyli taką, która jak Wałęsa i jego grupa była skłonna współdziałać z komunistami i na opozycję niekonstruktywną, to znaczy tych wszystkich, którzy nie szli na żadne ugody i współpracę. Ja miałam wielką potrzebę robienia czegokolwiek. Nie wyobrażałam sobie, żebym mogła siedzieć z założonymi rękami wówczas, kiedy jeszcze ludzie siedzieli w więzieniach. W związku z tym, jak się zgłosił do mnie emisariusz Solidarności Walczącej, Andrzej Zarach, matematyk z Wrocławia, który przyjechał na polecenie Kornela Morawieckiego, zaproponował mi współpracę z Solidarnością Walczącą. Oczywiście od razu się zgodziłam, bo pamiętałam Kornela jeszcze z czasów Solidarności, pamiętałam jego apel do narodów Europy Wschodniej. Bardzo mi się ten człowiek podobał, zgadzałam się z tym wszystkim, co głosił, więc zgodziłam się natychmiast i weszłam nawet w skład Komitetu Egzekucyjnego Solidarności Walczącej.
Między innymi z tego powodu znalazła się pani później we Francji, prawda? Bo reprezentowała pani Solidarność Walczącą za granicą.
Solidarność Walcząca naciskała na mnie, żebym zgodziła się wyjechać na Zachód, dlatego że Jerzy Giedroyć zaproponował, żeby ktoś z tak zwanym nazwiskiem wyjechał na Zachód, żeby poszukać pomocy dla organizacji. I wówczas zaproponowano mi, Komitet Egzekucyjny zaproponował, żebym to była właśnie ja, żebym pojechała na Zachód i spróbowała znaleźć pomoc dla organizacji. Ja przyznam, że w pierwszym momencie odmówiłam, dlatego że nie wyobrażałam sobie wyjazdu za granicę. Nigdy nie zamierzałam żyć i wyjeżdżać za granicę. Ale zbiegło się to ze sprawą poznania mojego obecnego męża, Iwa, który przyjechał po moim wyjściu z więzienia. Był członkiem Amnestii Międzynarodowej, tej grupy bretońskiej. No i zaczął przyjeżdżać, po prostu zakochał się, oświadczył mi się. I po bardzo, bardzo długich wahaniach, z jednej strony właśnie naciskana przez Iwa, a z drugiej strony przez tę Solidarność Walczącą, zdecydowałam się wyjechać, więc pobraliśmy się w Polsce, bo ja nie mogłam wyjechać. Dostałam paszport tylko w jedną stronę i stąd tytuł mojej książki Bez prawa powrotu i wyjechałam 31 stycznia 1988 roku i rzeczywiście reprezentowałam Solidarność Walczącą tu na Zachodzie, to znaczy byłam szefem struktur zagranicznych Solidarności Walczącej.
Solidarność Walcząca już oficjalnie nie istnieje, ale Kornel Morawiecki działa, tak jak pani działa, na polu politycznym, pani również, na polu związkowym. I wiem, że niedawno była pani właśnie na obchodach 25. rocznicy powstania Solidarności Walczącej we Wrocławiu. Otrzymała pani wysokie polskie odznaczenie, Polonia Restituta.
W czerwcu 2007 roku obchodzona była 25. rocznica powstania Solidarności Walczącej, bo Solidarność Walcząca powstała w 1982 roku i patronował tym uroczystościom prezydent Lech Kaczyński. I rzeczywiście tak, ludzie z mojej organizacji po raz pierwszy zostali wyróżnieni, odznaczeni, w tym ja również. I to było dla nas wielkie przeżycie, dlatego że do tej pory Solidarność Walcząca była zawsze jakoś tłumiona, nie pisało się o niej, nie robiło się żadnej reklamy. A tutaj po raz pierwszy właśnie prezydent docenił wkład Solidarności Walczącej w uzyskanie niepodległości i docenił wysiłki poszczególnych osób, właśnie odznaczając je, więc to było naprawdę wielkie wyróżnienie i bardzo wzruszająca uroczystość.
Jednocześnie ukazała się francuska wersja pani książki, wydana dzięki pomocy bretońskiego oddziału Amnesty International. Jak Francuzi przyjmują właśnie pani książkę?
Książka rzeczywiście została przetłumaczona na francuski, mimo że początkowo byłam temu w zasadzie przeciwna. Może przeciwna za mocno powiedziane, ale nie wykazywałam specjalnego zainteresowania tym, bo wydawało mi się, że czytelnik francuski nie będzie się już interesował tak odległą historią, tam z czasów Solidarności, już minęło 20 kilka lat. Ale oddział bretoński Amnesty International obchodził 30-lecie swojego istnienia i ponieważ oni mnie adoptowali, bo tak to się w tym języku nazywa, byli bardzo dumni, że dzięki ich staraniom, jak uważali, wyszłam z więzienia wcześniej niż opiewał wyrok. W związku z tym bardzo im zależało, żebym ja przetłumaczyła tę książkę, żeby mogli zrobić wokół mnie i tej książki troszeczkę reklamy, przypomnieć, jak to było w owych czasach i właściwie skłonili mnie do tego, żeby jednak zabrać się do tłumaczenia tej książki. Książka została przetłumaczona przy pomocy wielu osób związanych z literaturą, więc to tłumaczenie chyba nie jest najgorsze. I teraz już mam pierwsze takie sygnały, że ci Francuzi, być może, że to są ludzie, którzy byli zainteresowani historią Polski, którzy walczyli w tamtym czasie o to, żeby pomóc Polsce, ale oni do tej pory mam właściwie same pozytywne jakieś opinie. Mówią, że to jest niezwykle ciekawe, że dowiedzieli się rzeczy, o których w ogóle nie wiedzieli. No a przy tym, ponieważ w książce jest również i opis pobytu więzienia i nasza walka tych więźniarek politycznych o status więźnia politycznego i o to w ogóle, żeby o naszą godność, że tak powiem, walczyłyśmy w więzieniu. Jak do tej pory wszyscy mi mówili, że książka jest bardzo interesująca.
O swojej książce Bez prawa powrotu mówiła Ewa Kubasiewicz-Ue.
Piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Ponieważ film Niczego nie żałuję zdobył ostatnio liczne nagrody, myślę więc, że warto przypomnieć jego muzykę. Muzyka wprawdzie nie została ostatnio nagrodzona, ale biorąc pod uwagę, że zdecydowana jej większość to piosenki Edith Piaf, chyba nie potrzeba jej już żadnych nagród. Wystarczającą jest uwielbienie ich przez kolejne pokolenia. Ale muzyka w tym filmie to nie tylko piosenki. O tym jednak za chwilę. Na razie Edith Piaf we własnej osobie.
Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours. avec leur trémolo, balayé pour toujours, je repars à zéro.
Muzyka jest w tym filmie wszechobecna. Muzyka i dźwięki. Cisza jest czymś niesłychanie rzadkim i ma swoją wymowę. W chwili śmierci Edith Piaf mówi: jeśli nie będę śpiewać, umrę. I jej śmierć następuje w ciszy. Ale poza tym muzykę słychać właściwie cały czas i wtedy, kiedy Edith śpiewa na koncertach, bo Marion Cotillard wciela się w artystkę, ale głosu użycza jej tylko w kwestiach mówionych i w wielu miejscach, kiedy stanowią one tło dla akcji, ale jest też trochę muzyki nowej, skomponowanej specjalnie na potrzeby filmu. Reżyser Olivier Dahan zwrócił się z tym do angielskiego kompozytora Christophera Ganninga. Anglik, muzykę do filmu o największej świętości francuskiej piosenki. No, posunięcie było raczej ryzykowne, ale udało się. Proponuję Państwu wysłuchanie dwóch krótkich kompozycji Christophera Ganninga, na początek Levei, czyli Przebudzenie. Jedna krótka kompozycja Christophera Ganninga, L'Idylle, czyli oczywiście Idylla. choć ja, która wiele miesięcy swego życia poświęciła na uczenie się Edith Piaf, która twierdzi, że jej życie zmieniło się po tym filmie, powiedziała kiedyś dziennikarzom, że jej ulubioną piosenką Edith Piaf jest Padam. To i my sobie jej posłuchajmy. Na zakończenie, w wirtualnym prezencie dla laureatki licznych, niezwykle prestiżowych nagród.
This melody you will hear follows me everywhere I go. I hear it when I am sad, and especially when I am glad. It seems to mock me for my past sins. It taunts me, and it is driving me crazy. Padam. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour, cet air me rendra folle, 100 fois j'ai voulu dire pourquoi. Mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi. Et sa voix couvre ma voix. Il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam. Il me fait le coup du souviens-toi. Padam, padam, padam. C'est un air qui me montre du doigt. Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours. Rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec des souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes 20 enfants battre au tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Dès je t'aime de 14 juillet. Param, param, param. Dès toujours qu'on achète au rabais. Param, param, param. Dès veux-tu en voilà par paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Qu'il me fait comme si tout mon passé défilait. Vous gardez du chagrin pour après. J'en ai tout un seul page sur cette terre qui bat comme un cœur.
RFI, Radio France Internationale.
Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires. Et que la terre bondisse autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule. Et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées.
et parfois soulever nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie que l'a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres. Et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais revu.